Rozwój podobieństwa Chrystusowego w teorii i praktyce. Rozdział 11. Specjalne metody przezwyciężania zła. Dlatego mając tę obietnicę, umiłowani, oczyśćmy się z wszelkiej zmazy ciała i ducha. 2 Koryntów rozdział 7 werset 11. Schemat artykułu. Punkt 1. Oczyszczanie ze zła przez Słowo Boże. Po pierwsze. Istota oczyszczania. A. Definicja. B. Wyjaśnienie definicji. Po drugie. Oparcie na Biblii, skrypturalność, biblijność. Po trzecie. Jego funkcja, sposób działania, oczyszczania. A. Istota, natura. B. Doniosłość. Po czwarte. Przebieg. A. Podmiot oczyszczania, kto dokonuje. B. Natura. Po piąte. Zastosowanie. A. Przedmioty, czyszczone. B. Funkcjonowanie. C. Rezultaty. Punkt drugi. Unikanie zła. Po pierwsze. Istota unikania zła. A. Definicja. B. Objaśnienie, ilustracja. Po drugie. Skrypturalność. Po trzecie. Funkcja. A. Istota funkcjonowania. B. Korzyści uzyskiwane. Po czwarte. Przebieg unikania. A. Czynnik, czyli podmiot, kto dokonuje. B. Istota. Po piąte. Zastosowanie unikania. A. Przedmioty, dziedziny, sfery. B. Działanie. C. Skutki. Punkt trzeci. Odwrócenie uwagi od zła. Po pierwsze. Na czym polega? Po drugie. Skrypturalność, oparcie w tekstach. Po trzecie. Funkcjonowania. Po czwarte. Przebieg. Po piąte. Zastosowanie. Punkt czwarty. Bliższe, bardziej konkretne, odporność, przeciwstawienie umysłu i serca złu. Po pierwsze. Istota, na czym to polega? A. Definicja. B. Ilustracja na przykładach. Po drugie. Oparcie w Biblii. Po trzecie. Funkcjonowanie. A. Natura. B. Niezbędność, konieczność. Po czwarte. Przebieg, działanie. Po piąte. Zastosowanie. A. Przedmioty, sfery. B. Działanie. C. Skutki. W dotychczasowych 10 rozprawach omówiono wszystkie główne metody pomnażania dobra i pokonywania zła. Rozpatrzono też 6 specjalnych metod pomnażania dobra oraz 3 i część 4. Specjalne metody przezwyciężania zła. W niniejszym traktacie będzie mowa o zastosowaniu 2, 3 części 4 spośród 7 metody specjalnej przezwyciężania zła. Specjalne metody pokonywania zła mają na celu usuwanie zła. Dokonuje się tego po pierwsze, przez oderwanie naszych uczuć od zła, przez to oderwanie uczucia. Metoda ta przygotowuje nas do wytworzenia w nas odrazy do zła, unikania go i przeciwstawiania się mu. Po drugie, przez zastosowanie Słowa Bożego do oczyszczenia ze zła, czyni nas zdolnymi do odczuwania odrazy do zła, przeciwstawiania się mu. 3 i 4 mają na celu uzdolnić nas do unikania zła. 5 i 6 metoda służą pomocą w atakowaniu i wyrzucaniu zła z naszych serc. Wszystkie metody zapewniają zdolność odpierania ataków zła. Dlatego też każda z tych metod spełnia istotną rolę w pokonywaniu zła. Ich wierne stosowanie przyniesie należytą korzyść zgodnie z funkcjami poszczególnych metod. Patrz 1 traktat, wykaz metod. Usuwanie zła Słowem Bożym. Pierwszą metodą, którą będziemy omawiać w tym artykule, jest Oczyszczanie ze zła poprzez Słowo Boże. Jest to druga z kolei metoda specjalna pokonywania zła. Słusznie uważa się ją za najważniejszą. Ona jedna może rozwinąć w nas od razu postawę unikania i sprzeciwiania się złu. Dlatego jej zastosowanie jest uniwersalne. Jak już stwierdziliśmy, metoda ta nie wymaga definicji. Ale, jak powiedzieliśmy, przedstawiana jest za pomocą przenośni. Gdybyśmy mieli przedstawić ją w sposób konkretny, powiedzielibyśmy tak: przez oczyszczanie zła Słowem Bożym rozumiemy wyzbywanie się naszych błędów przy pomocy odpowiednich fragmentów Pisma, aż do ich zniszczenia. Ta metoda jest bardzo podobna do specjalnej metody tworzenia i rozwijania dobra. Jednakże do osiągnięcia tego celu, działa ona na innych obiektach, używa innych motywów oraz innych fragmentów Słowa Bożego. Łatwiej zrozumiemy tę metodę na przykładach. Często brudzimy ręce, do mycia używamy wody. W symbolice biblijnej Słowo Boże jest porównywane do wody. Ezechiela rozdział 36 werset 25, 5 Mojżeszowa rozdział 32 wersety 1 i 2, Objawienie rozdział 22 wersety 1 i 2, które w zastosowaniu do brudu cielesnego i duchowego, oczyszcza nas z tych plam. Również brudzimy odzież i pierzemy wodą. I tu podobnie nasze cechy serca i umysłu nazywane bywają naszymi szatami, Kolosensów rozdział 3 wersety 12 i 13, Psalm 45 wersety 8 i od 13 do 14, 1 Piotra rozdział 3 werset 35, a w przypadkach, kiedy zawinią, mówi się, że są brudne albo zaplamione. Mamy nakaz zanurzyć je w wodzie Słowa Bożego, aż usunie ono wszelkie plamy. Podobnie można powiedzieć, że oczyszczanie zła Słowem Bożym znaczy, że mamy brać odpowiednie jego wersety i stosować do naszych win i błędów, aż ich moc usunie je zupełnie. Skrypturalność, biblijność, funkcja, proces. Metoda ta jest oczywiście biblijna, czego dowodzą liczne cytaty. Spośród wielu wybraliśmy kilka. Psalm 119 werset 9, jak młodzieniec oczyści swą ścieżkę, przestrzegając słów Twoich. Nieczystości i drogi wymagające usunięcia oznaczają najwidoczniej niewłaściwe cechy, przymioty charakteru. Psalmista pyta, w jaki sposób mógłby oczyścić ścieżkę i zarazem udziela odpowiedzi, że metodami zgodnymi ze Słowem Bożym, to jest, przez strzeżenie siebie samego, by za pomocą Słowa oczyścić zło czyhające na drodze. Podobną myśl wyraża Jezus w Ewangelii Jana rozdziale 15 wersecie 3, wy już jesteście czyści dzięki Słowu, które wypowiedziałem do was, Biblia Tysiąclecia. Według tego cytatu Słowo Boże oczyszcza lud Boży. W 1 Koryntów rozdziale 6 wersecie 11 czytamy, aleście obmyci, w imieniu Pana Jezusa Chrystusa i w duchu Boga naszego. Tutaj widzimy, że odbywa się w nas oczyszczenie z brudów, i że Duch Boga, działający jako Jego narzędzie, zastosowuje Jego słowa do osiągania tego wspaniałego rezultatu. Naszym zasadniczym wersetem będzie cytat oparty na tej samej idei. 2 Koryntów rozdział 7 werset 1, mając tedy te obietnice, różne fragmenty Słowa Bożego, lecz przede wszystkim obietnice poprzedzającego kontekstu 2 listu do Koryntów rozdziału 6 wersetów od 16 do 18, umiłowani, oczyśćmy się od wszelkiej zmazy ciała i ducha. Przez nieczystość ciała i ducha apostoł rozumie winy, które przylgnęły do nas w sferze fizycznej i umysłowej, a oczyszczenie z nich następuje za pośrednictwem obietnic. Tą samą myśl przedkłada nam w liście do Efezów w rozdziale 5, wersecie 26, aby go uświęcić, Kościół, oczyściwszy go omyciem wody przez słowo, przypis Juliana Grzesika, i jak uczy wyżej wymieniony kontekst wersetu 17, wyjdźcie spośród nich i odłączcie się, mówi Pan, nieczystego się nie dotykajcie, koniec przypisu. Ukresu wieków za pomocą przesiewaczy. Od takich odwracajcie się, unikajcie ich, zejdźcie z ich drogi. Widzimy, że Pismo Święte w pewnych okolicznościach pozwala na ucieczkę. Podobną myśl wyraził Jezus w Ewangelii Mateusza rozdziale 10 wersecie 23 mówiąc, gdy będą was prześladować w jednym mieście, uciekajcie do innego. Słowa te wyrażają zasadę, która z pewnością ma zastosowanie w ucieczkach od pokus zbyt silnych do zniesienia. Dowodzą tego również przypowieści Salomonowe rozdział 4 wersety 14 i 15. Rola i waga tej metody są oczywiste. Polega na tym, aby poprzez odłączenie od osób i okoliczności, które w sposób narażający nas na upadek, stają przed naszymi oczami i umysłem, zabezpieczyć nas przed popadaniem w grzech, błąd, samolubstwo i światowość. Dlatego też, chociaż metoda ta w rozwoju naszego charakteru nie posuwa nas naprzód w sposób pozytywny, nie pomaga nam w jego doskonaleniu, to niemniej chroni jednak przed niebezpieczeństwem popadnięcia w błąd. Zatem korzyści z niej płynące polegają na tym, że ona utrzymuje nas w łasce i zabezpiecza od szkód moralnych, które prowadzić mogą do jej utraty. Posługiwanie się nią jest bardzo proste. Podmiotem, czyli tym, kto posługuje się tą metodą jest, jak we wszystkich dziedzinach rozwoju charakteru, nowe stworzenie, w tym nowe serce, umysł i wola. W konkretnych sytuacjach ten umysł i wola świadome są słabości, wskutek których możemy upaść, a także osób i sytuacji, które mogą wykorzystywać te słabości, aby spowodować nasz upadek. Nowe stworzenie, czyli nowy umysł i wola wówczas wypatruje bezpieczne miejsce i jak najprędzej tam ucieka. Zastosowanie. Zwróćmy uwagę na zastosowanie tej metody do życia codziennego. Nadaje się ona do praktykowania w każdych okolicznościach, ilekroć jesteśmy tak słabi, że prawie na pewno możemy upaść. Ale naszą uwagę winniśmy skupić tylko do jej zastosowania w sferze drugorzędnych błędów i upadków. Chodzi o rzeczy, które są przeciwieństwem łask, przymiotów drugorzędnych, omawiane w rozprawach 6 i 7, bo każdy z tych przymiotów, zalet, posiada swój odpowiednik w postaci błędu, czyli niełaski. Zastanówmy się, w jaki sposób możemy uchronić się od upadku w grzech za pomocą metody unikania zła. Przypuśćmy, że naszą wadą jest pycha. Jakże zastosować tę metodę? Otóż nowe stworzenie, nowe serce, umysł i wola mają świadomość grożącego upadku, następnie starają się zidentyfikować osoby i okoliczności, które mogą doprowadzić do tego upadku. Wówczas szukają drogi uwolnienia się od tych osób i sytuacji, a potem w sensie fizycznym możliwie najszybciej ratują się ucieczką. Przypuśćmy, że do naszych wad należy samochwalstwo. Wada ta usiłuje stwarzać pozory, by dobrze wyglądać w oczach innych. Jak jej unikać? Nowe stworzenie, nowe serce, umysł i wola, gdy rozpoznają obecność tej wady w nas i ustalą, które osoby i sytuacje pobudzają ją do aktywności, natychmiast szukają okazji do ucieczki, a potem w sposób fizyczny opuszczając je, uniemożliwiają rozwinięcie się ostentacyjności. Być może naszą wadą jest tchórzostwo. Jak go unikać? Odpowiadamy, że nowe stworzenie, nowe serce, umysł i wola najpierw dostrzegają, że posiadamy taką wadę, potem zwracają uwagę na osoby i sytuacje, które wzbudzają występowanie tchórzostwa i natychmiast szukają bezpiecznego miejsca, do którego każą nam uciekać. Może do naszych wad należy lenistwo. Jak nauczyć się, żeby ona nie mogła nami owładnąć? Nowe stworzenie, nowe serce, umysł i wola po ustaleniu istnienia w nas tej wady wiedzą, winny znać, które osoby i sytuacje ją uaktywniają, następnie znajdują bezpieczne miejsce i jak najszybciej tam uciekają. W ten sposób, zapobiegając uaktywnieniu się tej grzesznej cechy, osłabiają ją i unikają upadku. Nadmierna dbałość o własne bezpieczeństwo i dobrobyt, czyli wysoce rozwinięty instynkt samozachowawczy, również możemy zaliczyć do wad charakteru. W jaki sposób możemy otrzymać pomoc metodą uników? Otóż tak samo, jak w innych przypadkach. Przez należytą ocenę sytuacji nowe stworzenie, czyli nowe serce, umysł i wola zauważają tę wadę. Widzą i rozpoznają, które osoby i sytuacje ją uruchamiają ze szkodą dla sprawy Pana. Następnie szukają bezpiecznego miejsca i jak najprędzej uciekają przed niebezpieczeństwem, przez co nie tylko nowe stworzenie nie popada w grzech, ale stopniowo doprowadza również do osłabienia tej wady przez jej unieszkodliwienie. Być może kłótliwość jest naszą wadą? Jakże uciec od niej? Nowe stworzenie może pokonać ją przez unikanie, widząc jej obecność, a jednocześnie wiedząc, jakie osoby i sytuacje ją stymulują, szuka miejsc ucieczki i korzysta z nich jak najprędzej. W ten sposób doprowadza do osłabienia tej wady. Może do naszych wad należy hipokryzja. Jak ją pokonać poprzez unikanie? Odpowiadamy, że nowe stworzenie, nowe serce, umysł i wola, jak w innych przypadkach, alarmuje nas o tej skazie, o osobach i sytuacjach, które ją wzniecają, następnie zaś przynagla do znalezienia miejsca ucieczki i czym prędzej tam ucieka, przez co nie tylko unika upadku, lecz też przez jej niepraktykowanie stopniowo osłabia i eliminuje tę wadę. Jedną z wad może być również zbytnia surowość, nietolerancja. W jaki sposób pokonać tę wadę przez unikanie? Nowe stworzenie, czyli nowe serce, umysł i wola, po odpowiedniej autorefleksji, mówią nam, że taką wadę posiadamy, informuje nas, jakie osoby i okoliczności ją wzbudzają, wywołują, podtrzymują, nadają jej impetu oraz ponagla nas do znalezienia miejsca ucieczki. Skoro uciekniemy, czyli pozbędziemy się obecności okazji do upadku, naturalnie do upadku nie dojdzie i tak stopniowo wada przestanie istnieć. Wreszcie, może grzeszymy nieumiarkowaniem w jedzeniu i piciu. W jaki sposób metodą ucieczki możemy pokonać tę wadę? Nowe stworzenie, czyli nasze nowe serce, umysł i wola zawiadamiają nas o tych błędach, ostrzegają przed osobami i warunkami wzmagającymi występowanie tej wady i odciągają nas od niej. Zapobiega to popadaniu w ten rodzaj zła, a utrzymując wady w stanie bezczynności osłabia je, aż zostają opanowane. Podkreślamy raz jeszcze, że metodę tę należy stosować tylko w przypadkach, gdy jesteśmy zbyt słabi. Jeżeli czujemy się na siłach, lepiej jest stawić czoła pokusie i zwalczać, aż do zwycięstwa, lecz są okresy, kiedy to jest niemożliwe i wówczas roztropność jest lepsza aniżeli odwaga. W takich przypadkach roztropność każe unikać zła stosując ucieczkę. Ćwiczenie nawyku unikania, w granicach uzasadnionych, jest rzeczą słuszną, Rzymian rozdział 16 werset 17, 1 Koryntów rozdział 5 wersety od 9 do 11. Unikamy osób i sytuacji, jeśli one moralnie szkodzą. Abyśmy nie zbłądzili, nasza upadła kondycja zmusza do wybierania prostych ścieżek. Żydów rozdział 12 werset 13. Odwracanie uwagi od zła. Zajmiemy się obecnie czwartą specjalną metodą pokonywania zła, mianowicie odwracaniem uwagi od zła. Metodę tę już częściowo omawialiśmy w pewnych aspektach w traktatach 6, 7 i 10. Wykazaliśmy tam w jaki sposób, gdy przychodzą pokusy zbyt silne dla nas, byłoby dobrze zwrócić uwagę na coś zupełnie innego. Nie pozwolić naszemu umysłowi na zajmowanie się złem, które nam zostało podsunięte. Innymi słowy wykazaliśmy, że metoda ta może służyć za klapę bezpieczeństwa przed złem, którego nie można uniknąć inaczej. Nie będziemy już omawiać zastosowania tej metody. Uważamy, że tę część tematu omówiliśmy już dostatecznie. Do tej pory funkcja, którą przeznaczyliśmy tej metodzie odwracania uwagi, jest unikanie zła. Ale metoda ta ma jeszcze inną funkcję. Może być z powodzeniem używana do odrzucania, odstręczania zła, czyli w inny sposób jego zwalczania. Podamy przykłady tyczące się odwracania uwagi od zła. Przez odwrócenie uwagi od zła rozumiemy odwrócenie naszego umysłu od zła nam podsuwanego, ku czemuś zupełnie innemu. Specyficzną właściwością naszej struktury jest, że przywiązujemy się uczuciowo do tego, czym choć przez chwilę zajął się nasz umysł. Dlatego też, jeśli pozwolimy na zatrzymanie umysłu na tym, co złe, to wskutek naszej naturalnej skłonności do zła, wytwarza się w naszym sercu pewnego rodzaju przywiązanie do złych rzeczy. Otóż metoda odwracania uwagi ku czemuś innemu jest bardzo skutecznym sposobem zwalczania złych pokus. W ten sposób możemy być niemalże wolni od wady, którą wróg chce w nas wykształcić. A ponieważ nie ma on siły oddziaływać wprost na nasze uczucia, a tylko pośrednio przez sugestie, pokusy podsuwane przed nasz umysł, ma nadzieję, że serca nasze przylgną do tych pokus i wytworzą się w nas złe cechy charakteru. Dlatego też jest bardzo szkodliwe, jeśli pozwalamy, by zło kładło się na nasze serca i umysły. Powinno być stamtąd wyrzucane tak szybko, jak to możliwe. Nie wolno nam żywić złych myśli, Zachariasza rozdział 7 werset 10, rozdział 8 werset 10, rozdział 8 werset 17, 1 Koryntów rozdział 13 werset 5. Biblia każe nam myśleć o rzeczach dobrych, Filipensów rozdział 4 werset 8, i ostrzega przed myśleniem o złu, z powodu siły zawartej w złych myślach, a które może rozbudzać złe zamiary i uczucia. Dlatego też jednym z najlepszych sposobów pozbywania się złych sugestii, podsuwanych przez przeciwnika, jest odwrócenie uwagi od nich, odciągnięcie naszego myślenia od ich kontemplacji. Dzięki temu, według słów apostoła Pawła, Efezów rozdział 4 werset 27, nie zostawimy miejsca dla diabła. Jeżeli trzymać go będziemy poza naszym umysłem, to będzie również trzymany na pewno też poza naszym sercem. Bo nie ma on innej drogi wchodzenia do serca, jak tylko przez umysł, to jest przez podszepty. Dziękujmy więc Bogu za to, że szatan ma moc wzbudzania w nas złych zamiarów i uczuć tylko przez myśli podsuwane umysłowi. Gdyby miał moc bezpośredniego rozniecania złych motywów i uczuć w sercach, nasza walka z nim byłaby niemal beznadziejna. Skrypturalność, biblijność, funkcja i proces. Z wielu faktów widzimy, że metoda odwracania uwagi od zła posiada oparcie w Piśmie Świętym. Duch tej metody jest ukazany w opowieści, w której Pan nasz nie zwraca uwagi na oskarżenia rzucane na upadłą kobietę, koncentrując się wyłącznie pisaniem na ziemi. Ewangelia Jana rozdział 8 werset 6. 2 Tymoteusza rozdział 2 wersety od 22 do 25 zawiera bezpośredni dowód na tę linię rozumowania. Młodzieńczych zaś pożądliwości się wystrzegaj, a zdążaj do sprawiedliwości, wiary, miłości i pokoju z tymi, którzy wzywają Pana czystym sercem. Zauważmy, jak apostoł nakłania do przenoszenia uwagi ze zła na dobre, a w następnym wersecie nawołuje do przenoszenia uwagi ze zła ku dobru, a głupich i niedorzecznych rozpraw unikaj, wiedząc, że wywołują spory. A sługa pański nie powinien wdawać się w spory, lecz powinien być uprzejmy dla wszystkich, zdolny do nauczania, cierpliwie znoszący przeciwności. Do funkcji metody odwracania uwagi od zła, oprócz tych przedstawionych w tematach 6 i 7, należy udaremnianie wysiłków szatana, który chce znaleźć mocne oparcie w naszych umysłach i sercach. Osiągniemy to przez zupełne odwrócenie umysłu i serca od podszeptów mających na celu czynienie zła. Korzyści z takiego zastosowania tej metody są wielorakie. Metoda ta zapobiega wytworzeniu się złych cech, przez skupienie umysłu i serca na celach dobrych, wzmacnia nas w uprawianiu dobra i utrzymuje w postawie, w mniejszym bądź większym stopniu, wyzwolenia spod zła. Przebieg, czyli funkcjonowanie, jest proste. Podmiotem posługującym się nią jest nowe stworzenie, nowe serce, umysł i wola, która, zauważając podszepty zmierzające do wzniecenia w sercu złych uczuć, wznieca alarm, a wola szybko zwraca serce i umysł na rzecz zupełnie inną, zapobiegając wtargnięciu zła. Poprzez skupienie uwagi i uczuć na dobru, zło zostanie pokonane. Zastosowanie. Aby objaśnić zastosowanie tej zasady, użyjemy jako ilustracji pokusy domniemania zła, czyli pokusy przypisywania zła naszym bliźnim. Szatan bowiem zdaje się mieć upodobanie w nakłanianiu nas, byśmy źle sądzili o ludziach, z podejrzliwością odnosili się do ludzkich motywów, słów i czynów, oraz przybierali wobec ludzi wrogą postawę. Lecz gdybyśmy pozwolili na to przez dłuższy czas, nasze dobre cechy uległyby zniweczeniu. Przypuśćmy, że wróg usiłuje skłonić nas, byśmy źle sądzili i przypisywali zło naszemu bratu w prawdzie, starszemu zboru, który do tej pory bardzo owocnie sprawował posługę i mając duży wpływ na życie duchowe zboru, przyczynił się do znacznego naszego rozwoju w łasce i wiedzy. Przeciwnik nasz, wiedząc o tym wszystkim, pragnąc nam zaszkodzić, zniszczyć to wszystko, najprawdopodobniej posłuży się złymi sugestiami, podszeptami, podobnymi i pokrewnymi do nauk, motywów i stylu postępowania tego starszego brata. Wróg, dokładnie znając sytuację, postara się, by te sugestie dobrze pasowały do naszych słabości, abyśmy tym łatwiej wpadli w pułapkę. W jaki sposób, poprzez odwrócenie uwagi, można wyjść z tej sytuacji? Przez natychmiastowe przeniesienie, przerzucenie naszego myślenia na coś zupełnie innego. Więc pokonujmy to zło przez myślenie o sprawach wiary, o chwalebnej naszej nadziei, o boskiej naturze naszego Boga, o misji naszego Pana i Zbawiciela dla nas, o niezbędności samokontroli i wytrwałości w czynieniu dobra. A może uda nam się zwyciężyć przez myślenie o naszych błogosławionych przywilejach jako członków rodziny Bożej, o naszym wspaniałym, chwalebnym, domu niebieskim, niebiańskiej ojczyźnie, o miłym towarzystwie przyjaciół w prawdzie, o biegu spraw w tym królestwie, które szybko usunie złe warunki obecne, o wspaniałościach, pięknie, harmonii, o chwale prawdy, o naszym powołaniu i o wiedzy, którą Bogu podobało się nam dać, przez co uwolnił nas od błędu. Umysł, szybko przerzucony na wyżej wymienione kanały, skutecznie odrzuci pokusy przypisywania ludziom zła. W ten sposób na pewno nie damy miejsca przeciwnikowi, Efezów rozdział 4 werset 27. Metoda siódma, serce i umysł twierdzą nie do zdobycia. Przechodzimy do siódmej, specjalnej metody pokonywania zła. Jest to ostatnia z omawianych przez nas siedmiu specjalnych metod. W następnym temacie niniejszej serii pod tytułem Równowaga charakteru, będziemy mówić o tym, że aby zapewnić równowagę charakteru, trzeba stosować wszystkie generalne i specjalne metody rozwijania podobieństwa do Chrystusa. I tak, używając tej siódmej, będziemy musieli łączyć ją z innymi metodami pokonywania zła. Metoda ta zawiera jej tylko właściwe elementy, ale jej dobre funkcjonowanie wymaga stosowania wszystkich innych. Przez przeciwstawienia złu niedostępnego, jak twierdza, umysłu i serca rozumiemy, iż nowe stworzenie, nowe serce, umysł i wola jest narażone na ataki, które przypuszcza na nie szatan. Świat i ciało ma zmobilizować do tego oporu, do wytworzenia dookoła muru obronnego wszystkie siły, aby wejście zła do umysłu i serca uczynić niemożliwym. Więc mamy tak umocnić w sobie każdy z elementów podobieństwa Chrystusowego, żebyśmy byli w stanie wykorzystać wszystko, czym jesteśmy i co mamy w dyspozycji, żeby nasze umysły i serca uczynić nieprzeniknionymi na wpływy szatana, świata i ciała. Funkcjonowanie tej metody można wyjaśnić za pomocą obrony fortecy. Otóż dostępu do niej bronią liczne urządzenia obronne. A więc zasieki z drutu kolczastego, często pod wysokim napięciem, doły pułapki, przykryte cienką warstwą ziemi lub darni, miny połączone przewodami elektrycznymi z fortecą, w odpowiednim momencie gotowe do eksplozji, oraz rowy, stanowiące ciężką przeszkodę do pokonania przez armię lądową. Następnie, ściany fortecy są w sposób umiejętny zbudowane możliwie najmocniej. Na tychże ścianach stawia się ciężkie działa. Ściany mają szczeliny, przez które obrońcy mogą używać wszelkiej broni defensywnej. To daje im możliwość odparcia każdego ataku. Wszystko to pozwala nam wyobrazić sobie, w jakim stanie umysłu musi znajdować się lud Boży, aby mógł się bronić przed złem. Metoda ta jest szczególnie pomocna po osiągnięciu stopnia miłości doskonałej, bo właśnie wtedy Pan pozwala diabłu, światu i ciału przypuszczać na nas najsilniejsze ataki. Niemniej, zanim jeszcze w dalszej perspektywie znajdziemy się w tego rodzaju doświadczeniach, lżejsze ataki zdarzają się bardzo często. Skrypturalność tej metody, funkcja i przebieg. Oparcie w Piśmie Świętym tej metody wynika z szeregu cytatów jak Efezów rozdział 4 werset 27. Nie dawajcie diabłu przystępu. Szatan, świat i ciało mają być odrzucane tak bezkompromisowo, żeby nie znalazły okazji wejścia do naszych umysłów i serc. Dobrze znany jest nam obraz żołnierza, stawiającego opór, w słynnym pasażu, Efezów rozdział 6 wersety od 10 do 17. Zwłaszcza wersety od 10 do 13 wskazują na element odrzuceniowy tej metody, zaś reszta tekstu ukazuje sposoby, środki, którymi to odrzucenie się dokonuje, przez co stajemy się uodpornionymi na wpływy szatana, świata i ciała. Zacytujmy werset 10. W końcu, bracia moi, umacniajcie się w Panu i w potężnej mocy Jego. Przywdziejcie całą zbroję Bożą, abyście mogli ostać się przed zasadzkami diabelskimi. W tych wersetach apostoł Paweł wyjaśnia, że umysł i serce są tak przeniknięte mocą, że mogą stawić silny opór i w sposób figuratywny pokazuje nam środki, za pomocą których mamy opierać się szatanowi i przeciwstawiać atakom wroga niezdobyty mur umysłu i serca. O tym, że te ataki przychodzą, dowiadujemy się z następnego wiersza, gdyż bój toczymy nie, przypis Juliana Grzesika, nie tylko, koniec przypisu, z krwią i ciałem, lecz z nadziemskimi władzami, ze zwierzchnościami, z władcami tego świata ciemności, ze złymi duchami w okręgach niebieskich. Jakuba rozdział 4 werset 7 podaje tą samą myśl, przeto poddajcie się Bogu, przeciwstawcie się diabłu, a ucieknie od was, przez należyty opór, używając danej nam mocy, uniemożliwimy szatanowi wejście do naszych umysłów i serc. Święty Piotr omawia sprawę obszerniej niż święty Jakub. W pierwszym liście Piotra rozdziale 5 wersetach 8 i 9, bądźcie trzeźwi, czuwajcie, przeciwnik wasz, diabeł, chodzi wokoło jak lew ryczący, szukając, kogo by pochłonąć. Przeciwstawcie mu się, mocni w wierze, wiedząc, że te same cierpienia ponoszą wasi bracia na świecie. 1 Jana rozdział 5 werset 18, to jeszcze jeden piękny werset na ten temat, który się narodził z Boga, zachowuje samego siebie, a on złośnik nie dotyka się go, nie ma na niego wpływu. Funkcja tej metody pokonywania zła polega na odpieraniu ataków, aby nie poddać się jego wpływom. W tej roli trzeba ją stosować, zwłaszcza, jeżeli już uzyskaliśmy podobieństwo, z angielskiego, mark, i w celu zachowania już osiągniętego stopnia jego doskonałości. Odparci przez nas, przeciwnik, świat i ciało, wracają, żeby odzyskać utracony grunt i pozycje stracone w poprzednich bitwach. Dlatego musimy skutecznie odeprzeć każdy ich kontratak. Miejscem szczególnym ich działania jest umysł. Jeżeli wszystkim potrzebom szatana przeciwstawimy odporny umysł, szatan dalej nie wejdzie. Dosięgnąć naszego serca może tylko przez nasze umysły, chociaż walka z ciałem rozgrywa się głównie w sercach. Bóg dał nam nową wolę jako barierę, która nie pozwoli szatanowi na wejście do naszych serc, jeśli jego potrzeptów nie wpuścimy do umysłu. Nie można przecenić znaczenia i konieczności ćwiczenia naszej woli jako bariery powstrzymującej przeciwnika, który stara się odrzucić nas z pozycji, jakie uprzednio odebraliśmy jemu. Jeśli nie użyjemy tej metody, wszystkie poprzednie nasze wysiłki będą daremne. Zwróćmy uwagę na sposób funkcjonowania tej metody. Najpierw jest świadomość pokus płynących od diabła, świata i ciała, potem użycie Słowa i Ducha Bożego jako broni ofensywnej i defensywnej. Potem następuje dzielna obrona mieczem Ducha, którym jest Słowo Boże, w taki sam sposób, jak Jezus podczas kuszenia, zapisanego w Ewangelii Mateusza rozdziale 4 wersecie 17, zwyciężył przez odwołanie się do Słowa Bożego, napisano. Wynika stąd, że lud Boży może odnosić zwycięstwa przez odwoływanie się do Jego Słowa, napisane jest. Broń i amunicję możemy porównać z duchem Słowa Bożego. Szatan, świat i ciało, atakując fortece naszych serc i umysłów, powinien spotkać się z zasiekami obrzydzenia do zła, naładowanymi elektrycznością Słowa Bożego, aby doznały silnego wstrząsu. Ilekroć wejdą na miny unikania zła, powinny one eksplodować, głębokie doły i pułapki przed ich atakami powinny się znaleźć na ich drodze. Ściany łaski powinny stać mocno, aby utrzymać każdy ich atak. Armata uczuć powinna wystrzeliwać odpowiednie partie Słowa Bożego tak, aby wybuchały pośrodku nieprzyjaciół. Jednocześnie z rąk naszych braci posypią się na nieprzyjaciela granaty sprawiedliwości i świętości, a kule z osobistej broni naszych zrównoważonych charakterów powinny zniszczyć nieprzyjaciół, zapobiegając naszej klęsce i pójścia do niewoli. Zastosowanie. Ukażemy teraz zastosowanie tej metody do ataków, które szatan, świat i ciało przypuszczają na przymioty trzeciorzędne, na przykład gorliwość, radość, uległość, subordynacja i łagodność. Zakładamy, że je już osiągnęliśmy, że szatan, świat i ciało przystępują do ich wyrzucenia, a wytworzenia na ich miejsce obojętności, smutku, niesumienności. W jaki sposób możemy odpowiedzieć na ataki tych pozycji, przeciwstawiając im umysł i serce? Zobaczmy. Ataki będą polegać na podsuwaniu sugestii. Zastanówmy się nad cechą gorliwości. Szatan, świat i ciało będą nas przekonywać, że nasza dalsza gorliwość w służbie Pana jest bezużyteczna i nie przyniesie dobrych skutków, a nasze wysiłki są nadaremne. Kolejne sugestie mają na celu osłabienie naszej gorliwości. W jaki sposób możemy dać radę tym atakom? Otóż przez przeciwstawienie im umysłu i serca. Umysł, jeśli zwraca uwagę na miejsca w Słowie Bożym, które zaprzeczają tym sugestiom, wobec tego nie wierzy im, staje się na nie niewrażliwy, zwalcza je i wyrzuca. Nasze serca również stają się odporne. Szybko pobudzone zostają wszelkie uczucia wspomagające obronę, i w ten sposób powstaje odporność na wszelkie sugestie atakujące gorliwość, tak, iż nie mogą one przeniknąć do serca. Te myśli i efekty tworzą nieprzebytą barierę dla złych sugestii, wskutek czego nasze umysły i serca stają się odporne na ich ataki, a my zachowujemy gorliwość. Jeśli już rozwinie się w nas dostatecznie radość w Panu, wtedy przeciwnik, ciało i świat usiłują ją zniszczyć. Starają się nam wmówić, że Ojciec nas nie kocha, że funkcję urzędu Zbawiciela w wytworzeniu w nas mądrości, sprawiedliwości, uświęcenia i wyzwolenia nas nie dotyczą i nie obejmują, że nowe stworzenie, czyli nowe serce, umysł i wola nie istnieją w nas, bądź pozwoliły grzechowi, by je zniszczył, że przyszłość niesie nam udział we wtórej śmierci, że prawda i służba dla niej nie mają już związku z nami, że błogosławieństwa, mające przyjść dla ludu Bożego w Królestwie nie są dla nas osiągalne. Jak dojść do takiego stanu, żeby opierając się tego rodzaju atakom, uodpornić nasz umysł i serce? Otóż nowe stworzenie, czyli nowe serce, umysł i wola, rozeznając sytuację, natychmiast ucieka się do Słowa, gdzie znajduje myśli niszczące te szkodliwe sugestie. Teksty i myśli te, utrwalając się w naszym umyśle, wraz ze świadectwem Ducha również udowadniają nam, że te myślowe pokusy są fałszywe. Teraz siłą Słowa Bożego, tak napisano, sugestie złe zostają odrzucone z umysłu jako fałszywe. Nowe stworzenie, nowe serce, umysł i wola mobilizują każdy element podobieństwa Chrystusowego do walki obronnej, jak uczucie odrazy, wstrętu, unikanie i sprzeciw w stosunku do zła, przymioty, graces, uczucia duchowe, upodobanie do służenia sprawiedliwości i świętości, oraz równowagę charakteru. One stwarzają skuteczną barierę dla sugestii niszczących radość, a serce staje się dla nich nie do zdobycia. W ten sposób umysł i serce będą miały nieprzenikalną osłonę, a radość w Panu w nas zostanie. Wyobraźmy sobie teraz atak przypuszczony przez szatana, świat i ciało na naszą uległość. Przez uległość rozumiemy łagodne poddanie się serca i umysłu. Oznacza ona umysł pojętny i uległy, dający się kierować, oraz serce posłuszne Panu w sytuacjach trudnych. Jest to cecha złożona, mająca do odegrania ważną rolę w naszym życiu. Nie działa ona poprzez jakąś pojedynczą funkcję mózgu, ani w powiązaniu z jednym organem mózgu. Przeciwnik będzie się starał uczynić nas pewnymi w naszej wiedzy, przeto będzie chciał zniszczyć naszą pojętność i pokorę umysłu, element uległości. Będzie też starał się uczynić nas samowolnymi, czyli zniszczyć uległość serca względem Pana. Pod różnymi pretekstami będzie podsuwał wszelakiego rodzaju argumenty przeciwko treści Słowa Bożego, a zwłaszcza przeciwko nauczycielom interpretującym Słowo Boże dla nas, jednocześnie stwarzając wrażenie poczucia wielkości, przekonania, że sami zdolni jesteśmy do odkrywania i tłumaczenia boskich prawd bez pośrednictwa ludzkich nauczycieli. On wymyśli te sugestie, abyśmy nie nauczyli się niczego, aby on mógł nasz umysł napełnić błędami. Stara się on podkopać naszą uległość serca, przez wytworzenie niezadowolenia z trudności stających na naszej wąskiej drodze. Jeśli mu się to uda, wytrąci nas z pozycji subordynacji, uległości. Jak mamy się bronić przed atakami na naszą uległość? Przez przeciwstawienie im niewzruszonego umysłu i serca. Umysł staje się niewzruszony, czyli nieprzenikalny, niedostępny i odporny na takie ataki, jeśli uzna, że potrzebne są mu nauki, gdyż samodzielnie nie jest w stanie odkryć prawdy i jest gotowy na przyjęcie pouczeń od tych, których Bóg zatwierdza jako głosicieli. Następnie, trzymając się silnie prawd już przyjętych, uświadamiając sobie od kogo je przyjęliśmy, uczynimy umysł odporny na ataki szatana, który będzie się starał uczynić nas zadufanymi w sobie i w swojej wiedzy. Jednocześnie serce, mobilizując wszelkie swoje siły, by pomóc rozumowi, to jest, poprzez wstręt do zła, unikanie zła, walkę ze złem, uczucia religijne, łaski, przymioty, równowagę charakteru, oraz członki naszego ciała w służbie sprawiedliwości, użyje je wszystkie przeciwko złym sugestiom i wyrzuci je z naszego umysłu tak, że nie pozostanie po nich najmniejszy ślad zła. Na skutek tego nasze umysły i serca zostaną uodpornione. Nie możemy zostawić żadnej luki, przez którą przeciwnik mógłby się wślizgnąć i splamić serca złymi sugestiami. Przez mobilizację wszystkich mocy słowa i ducha należy uodpornić umysł i serce, i w ten sposób szczęśliwie odrzucimy jego podszepty, a serca zachowamy wolnymi od jego pokus. Jeżeli w naszym charakterze wyrobiliśmy przymiot łagodności, a przeciwnik, świat i ciało starają się ją zniszczyć, ich usiłowania będą szły w kierunku usunięcia z naszego serca uczucia sympatii, delikatności, szacunku, a wzbudzenia kłótliwości, złośliwości i arogancji, aby przez to osłabić łaskę łagodności. Jak obronić się przed tym złem? Przez przeciwstawienie odpornego umysłu i serca. A jak osiągnąć taką odporność? Otóż nowe stworzenie, nowe serce, umysł i wola dostrzegą obecność tych podszeptów, ich złe skutki i sposoby, jakie są podsuwane i z tego wyciągną wniosek o grożącym niebezpieczeństwie. Natychmiast zmobilizowane zostają sugestie płynące ze Słowa Bożego, które powtarzane i utrwalane w naszym umyśle, uczynią go odpornym na owe podszepty. Nowe stworzenie zmobilizuje również elementy podobieństwa Chrystusowego. One razem uodparniają serce na myśli burzące wytworzoną w nas łagodność. Zatem umysł i serce stają się odporne na niszczące łagodność charakteru wpływ szatana, świata i ciała, a my zachowujemy nasze stanie przy Panu. Jak mówi święty Jan, wiemy, że wszelki, który się z Boga narodził, nie grzeszy. 1 Jana rozdział 5 werset 18. Przedstawiliśmy zastosowanie tej metody tylko do czterech łask, przymiotów trzeciorzędnych. Lecz ta metoda znajduje zastosowanie do naszej obrony i zachowania odporności na ataki nie tylko w zakresie tych czterech trzeciorzędnych łask, lecz także do wszystkich innych przymiotów trzeciorzędnych i do wszystkich innych elementów podobieństwa Chrystusowego. Zatem jej zastosowanie obronne jest uniwersalne. Tą rozprawą kończymy omawianie metod przezwyciężania zła. Ufamy, że jako lud Boży zdołamy wyciągnąć wiele korzyści ze znajomości i zdolności do zastosowania tych metod do unikania i przezwyciężania błędów, którym, niestety, mniej lub bardziej podlegamy wskutek działania powszechnego upadku ludzkości, naszego otoczenia, nabytych i wyuczonych uprzednio postaw. Wspaniałe i upragnione dla pobożnego umysłu i serca są perspektywy uwolnienia się od tych rodzajów zła. Oby nastał dzień, kiedy wolni będziemy zupełnie od wszelkiego brudu ciała i ducha. Sami z siebie tego osiągnąć nie możemy. Ale jest ktoś, kto w nas działa, przez nas i dla nas, kto ma tą zdolność, o czym zapewnia święty Juda w rozdziale 1 wersetach 24 i 25, a temu, który was może ustrzec od upadku i stawić nieskalanych z weselem przed obliczem swojej chwały, jedynemu Bogu, Zbawicielowi naszemu przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego, niech będzie chwała, uwielbienie, moc i władza, przed wszystkimi wiekami i teraz, i po wszystkie wieki. Amen. Oby nadszedł dzień, kiedy przez łaskę pełnego chwały naszego Pana, przez zasługę naszego umiłowanego Pana Jezusa, zostaniemy przedstawieni bez plamy i bez winy, naszemu Bogu. Amen. Niech serce moje stanie się podobne do Pana, wolne od niedoskonałości, serce zgodne z Twoim słowem. I miłe Panie, Tobie. Angielska teraźniejsza prawda numer 458, marzec-kwiecień 1962 roku. Niniejszą serię 10 artykułów zamieszczono w angielskiej teraźniejszej prawdzie o numerach 361, 369, 373, 377, 378, 379, 380, 381, 383, 388, 390 i 456.